Gospodarczy Tydzień. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ze świata ekonomii.
Dzień dobry, witajcie. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman i to jest program, w którym przyglądamy się temu, co wydarzyło się w mijającym tygodniu, co się wydarzy w kolejnym, co generalnie dzieje się w gospodarce i co to w zasadzie znaczy dla nas wszystkich, co to oznacza dla polskiej gospodarki, dla europejskiej gospodarki, no i co się będzie zmieniało w przyszłości, co to wszystko znaczy dla was, dla waszych finansów, dla pieniędzy, dla decyzji o ewentualnej zmianie pracy albo ewentualnym zatrudnieniu kogoś. No, sporo ciekawych rzeczy się dzieje. I one są w dużym stopniu takimi tematami, które się rozgrywają na szerokim poziomie geopolitycznym. Mamy oczywiście chyba bardzo mocne rozpoczęcie roku, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa i polityki, które mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie gospodarki. Czyli mamy historię w Wenezueli. Ja nie będę próbował teraz powiedzieć, co to jest w zasadzie za historia, dlatego że ona jest tak wielowymiarowa, ale na pewno ma znaczenie dla rynku surowcowego, dla rynku ropy naftowej. Jakie, to też nie jest tak do końca jasne. W każdym razie wygląda na to, że Amerykanie będą mieli dostęp do zasobów surowcowych Wenezueli, co będzie oznaczało, że będą mieli dostęp do tamtejszej ropy, co na wielu poziomach jest ważne, dlatego że to jest po pierwsze inna ropa niż mają Amerykanie, więc ona może sprawić, że Amerykanie będą mogli taniej tankować, że ropa do tankowania będzie tańsza, bo będzie można tą wenezuelską ropę używać do innych rzeczy. Będzie jej można na przykład używać do tych wszystkich rzeczy związanych z produkcją budowlaną, z budową infrastruktury. Co generalnie fundamentalnie może przyczynić się do tego, że ropa na rynkach będzie tańsza. No ale to też nie jest oczywiste, bo na drugim końcu świata też dzieje się historia geopolityczna. Mamy niejasność co do tego, co się w zasadzie dzieje w Iranie. Niejasność również z tego powodu, że w zasadzie internet został wyłączony w Iranie. Mamy kolejną falę protestów i to taką, w której Iran może mieć kłopot z jej rozwiązaniem w prosty sposób, dlatego że fundamentalnie wydaje się, że władze w Teheranie doszły do granicy tego, co one mogą zrobić, żeby rozwiązać społeczne problemy, które są powodem protestów społeczno-gospodarczych, w zasadzie nie mają amunicji do tego, żeby te problemy rozwiązać, jeżeli by nastąpiła zmiana władzy w Iranie. Na przykład irańska ropa znowu trafiłaby na międzynarodowe rynki szerokim strumieniem, a do Iranu, podobnie jak do Wenezueli, trafiłyby zachodnie, czytaj amerykańskie firmy, które mogłyby zmienić funkcjonowanie tego rynku, no to byłby to też przełom na rynku surowcowym i to wszystko miałoby też znaczenie dla tego, jak wygląda nasze otoczenie geopolityczne, dlatego że wpłynęłoby to na pozycję Rosji, która opiera swoje funkcjonowanie jako agresora i swoje dalsze toczenie wojny przeciwko Ukrainie na tym, że ma stały strumień pieniędzy ze sprzedaży ropy naftowej. Ten strumień by nie zniknął, no bo rosyjska ropa prawdopodobnie z rynku nie zniknęła, ale ten strumień byłby finansowy, byłby mniejszy. Znaczy Rosjanie zarabialiby mniej, a Rosja jest o tyle specyficznej sytuacji, że ona ropę wydobywa relatywnie drogo w stosunku do tego, jak tanio ją można wydobywać na Bliskim Wschodzie. Po prostu ta ropa jest o wiele trudniej dostępna, wymaga większych nakładów finansowych, większych nakładów technologicznych, no i Rosji może być trudniej. To jest ten aspekt surowcowy. U nas w Europie dzieją się ciekawe rzeczy. To znaczy tak, jest zgoda na umowę z Mercosur, czyli wielki handlowy deal Europy. Włosi ostatecznie zgodzili się i mimo sprzeciwu Polski i Francji jako dwóch najważniejszych krajów i paru innych krajów europejskich, jest to porozumienie, które dla dużej części rolników w Europie, w tym dla polskich rolników, może być problemem. To jest umowa, która może przynieść korzyści części polskiego przemysłu, szczególnie tej, która jest związana z przemysłem niemieckim, dlatego że to jest umowa, która może otworzyć rynki Ameryki Południowej dla towarów z Europy. No ale obawy w naszym regionie są duże i nie tylko w naszym regionie. Włosi mieli swoje obawy bardzo poważne i Francja miała swoje obawy jeszcze poważniejsze. Ciekawe rzeczy dzieją się na rynkach. Znaczy jest generalnie dobrze na rynkach, mimo tego, że jest tak niepewnie na całym świecie. Jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o obligacje. Polskie obligacje są w wyjątkowo dobrej formie. To znaczy jesteśmy generalnie w takiej sytuacji, w której rządowi łatwo się jest zadłużać. Ta karta kredytowa, oprocentowanie karty kredytowej ministra Domańskiego poszło do dołu, więc on może pożyczać taniej, co daje szansę na to, żeby poprawić sytuację finansów publicznych. No i w Europie też generalnie jest ciekawie, no bo sporo pozytywnych sygnałów z gospodarek europejskich, ale jednocześnie jest bardzo duża doza niepewności, co dalej. A ona się też wiąże z takim fundamentalnym pytaniem o to, co dalej z relacjami z Chinami. Amerykanie, tym razem ustami pana Navarro, wzywają Europę do tego, żeby podniosła cła na chińskie towary do poziomu amerykańskiego i żeby dołączyła do walki z chińskim eksportem. No, Europa ma problem, dlatego że też jest, ma poczucie, że ona by chętniej po prostu eksportowała do Chin, a w Chinach jak było, tak jest. Ale jak jest, tego do końca nie wiadomo, dlatego że nie jesteśmy w stanie w pełni zawierzyć chińskim danym. W każdym razie ceny tam spadają, ale pensje zdaje się też i konsumpcja nie rośnie tak szybko, jakby chińskie władze chciały. Co ważnego się wydarzyło w tym tygodniu, jak rozumieć te informacje? O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem, którym jest Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analitycznego Spot Data i główny i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
Dzień dobry.
No dobrze, to co według pana jest najciekawszą historią, która się teraz rozgrywa? Na co pan patrzy i co ma takie znaczenie większe niż tylko szum?
No, z punktu widzenia polityki, geopolityki i takich procesów, które definiują świat, na pewno to, co robią Stany Zjednoczone, generalnie taka seria ruchów amerykańskich, czyli interwencja w Wenezueli, zapowiedź, czy też otwarcie formułowana chęć przejęcia Grenlandii i zapowiedź potencjalnej interwencji w Iranie, no to jest taka seria, można powiedzieć, zdarzeń, czy też sygnałów, które mają na pewno potencjał wpływu na świat. I to jest na pierwszym miejscu, bym powiedział. Na drugim miejscu są przeróżne dane, które ja zawsze obserwuję, spływają z gospodarki, które pokazują, czy jest lepiej, czy gorzej.
Ja nie wskazałem żadnych danych, które w tym tygodniu,
że generalnie te dane raczej sugerują, że Europa zmierza w niezłym kierunku. Były na przykład takie comiesięczne dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym. Chociaż tam bardzo interesujący punkt to są Niemcy. Niemcy, które dziś wyróżniają się wyraźnie na minus na tle reszty Europy.
Znaczy to jest odwrócenie trochę historii, prawda?
To jest odwrócenie historii sprzed 10-20 lat. Ciekawe jest porównanie Niemiec z południem Europy. Były bardzo ciekawe dane o stopie bezrobocia, które pokazały, że bezrobocie we Włoszech spadło do najniższego poziomu w historii, a przynajmniej od kiedy te dane są rejestrowane, od 30 lat. Spada jak kamień bezrobocie w Grecji, spada bezrobocie w Hiszpanii. Jednocześnie w tych krajach południa rosną indeksy giełdowe, jest napływ kapitału. W niektórych rekomendacjach analitycznych pojawiają się wnioski, że dziś jednym z najlepszych miejsc do inwestowania jest Grecja. A z drugiej strony mamy dane z Niemiec, które są słabe. Wprawdzie bezrobocie w Niemczech jest niskie, tak? To jest jednak duża, solidna gospodarka, ale koniunktura jest słaba, dane o PKB generalnie słabe, więc Niemcy dziś wyróżniają się na minus. I to jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego i w jakim kierunku to zmierza. Jeszcze jakiś czas temu, pewnie rok temu, byłbym skłonny twierdzić, że to jest pewien przejściowy, opóźniony efekt kryzysu energetycznego.
Tak?
Ale teraz wiele, wydaje mi się, wskazuje na to, że to jest bardziej strukturalny problem związany z między innymi z konkurencją z Chin, czyli z tym, że dzisiaj Chiny produkują coraz więcej towarów, w których zawsze dominowali Niemcy, i z trudnością przestawienia się na nowe branże gospodarcze, takie jak cyfryzacja, tak? Więc to jest interesujące zjawisko.
Ja słyszałem takie zdanie o niemieckiej gospodarce, że to jest, że Niemcy starają się za wszelką cenę uratować swoją dwudziestowieczną gospodarkę, zamiast spróbować zbudować gospodarkę XXI wieku. Ale to jest takie zdanie, które, że tak powiem, dobrze brzmi, ale niewiele znaczy, mam wrażenie.
Na pewno takie przedstawienie sytuacji sugeruje, że gospodarka to jest jakiś mechanizm, przy którym stoją trzy osoby i się zastanawiają, co z tym zrobić, prawda? No jest to proces bardziej spontaniczny, chaotyczny, więc trudno to zobrazować jakimś taką metaforą zarządzania. Ale coś w tym jest, że Niemcy mają problem z przestawieniem się na nowe tory. No zawsze Niemcy nam się kojarzyły z krajem doskonałym w fizyce, chemii, prawda? To każdy, kto gdzieś tam pamięta historię nauki, przypomina sobie, kto dokonywał najważniejszych odkryć na początku XX wieku związanych z fizyką czy chemią.
No to uprzemysłowienie Niemiec w końcówce XIX wieku się wiązało z tymi sektorami.
Dokładnie.
Prawda?
I to było powiązane ściśle z tym, że Niemcy byli zawsze przepotężni w produkcji przemysłowej, ale oni nigdy nie mieli dużych sukcesów w tych nowych dziedzinach jak cyfryzacja. I trochę się z dala od tego trzymali. I tu jeszcze jest jeden istotny problem, który nas też kiedyś dotknie. Niemcy to jest starzejące się społeczeństwo. W społeczeństwie, które się starzeje, czasami jest trudniej o zmianę strukturalną gospodarki, dlatego bo ludzie, którzy osiągają pewien wiek, nie wiem, 45, 50 lat, oni już tak nie zmieniają szybko pracy, nie zmieniają szybko swoich kompetencji. Oni mają świetnie rozwinięte kompetencje, skrystalizowane, takie nabyte, ale trudno jest im zmienić kompetencje, nabyć taką zdolność płynnego zarządzania swoimi kompetencjami. Więc w krajach, które są średnio rzecz biorąc starsze, może być trudniej o zmianę technologiczną.
No ale Włochy to jest kraj, który jest nawet starszy od
Niemiec.
No i
jest w stagnacji,
tak?
Od dawna. Tak. Włochy są od dawna w stagnacji, tak samo Japonia.
Teraz widać tam... Znaczy w ogóle to jest ciekawa sytuacja, bo Giorgia Meloni stara się pchnąć nową energię do włoskiej gospodarki. Oni są teraz w lepszej formie niż byli w stosunku do tego, jak było parę lat temu. Pytanie, czy to jest naprawdę prawdziwa rewolucja? Na ile to ożywienie włoskie ma realne podstawy, na ile ożywienie hiszpańskie ma realne podstawy?
Znaczy, mówmy się, dla Włoch sukcesem jest, jak one rosną już w tempie 0,5%, tak? Bo to jest kraj, który w ogóle się nie rozwijał przez 20 lat, więc też nie róbmy z takich z Włoch tygrysa Europy, nie? Po prostu Włochy się ruszyły z miejsca i wszyscy patrzą, o wow, Włochy rosną, tak? Więc to jest taka zmiana. Ja bym tam nie doszukiwał się jakiegoś super szybkiego postępu. Na pewno ważne dla Włoch jest to, że odzyskały trochę konkurencyjność cenową w relacji do Niemiec. Przez wiele lat Włochy były drogie, ale udało im się w końcu opanować inflację i utrzymać inflację niżej niż mają Niemcy, więc ta konkurencyjność cenowa Włoch jest wyższa. Czy Giorgia Meloni miała duży wpływ na to, jak wygląda włoska gospodarka? Trudno powiedzieć. Na pewno Włosi wydali sporo pieniędzy z czegoś, co jest włoskim krajowym planem odbudowy. My też mamy krajowy plan odbudowy. Włosi go mają. Wszyscy mają, bo to jest program ogólnoeuropejski. Dużo pieniędzy wydali tam. Nie wszystkie w sposób przejrzysty i taki godny pochwały. Ale to też mogło jakoś im
był to na pewno impuls.
Tak. No, tylko ciekawa jest Grecja, bo Grecja wstaje z kolan. Bezrobocie w Grecji jest dziś niższe niż w Szwecji, to jest ciekawe.
Porozmawiajmy o surowcach teraz, bo dużo się dzieje na rynkach międzynarodowych. Co tak naprawdę to geopolityczne zamieszanie dookoła Wenezueli oznacza? Ja postawiłem taką tezę, że to może oznaczać problemy dla Rosji, to może oznaczać spadek cen surowców, spadek cen ropy. No ale to jest teza tak naprawdę.
Jest tyle hipotez, co dokładnie w ujęciu geopolitycznym to oznacza, a w ujęciu gospodarczym to pewnie jest jeszcze trudniej rozwikłać. Powiem tak, na razie nie widać reakcji rynku ropy. To jest bardzo ciekawe. Kiedyś było tak, że jak następowały wstrząsy polityczne w krajach, które produkują ropę, to rynek natychmiast reagował, ceny się zmieniały. Dziś tak nie jest. Mamy interwencję USA w Wenezueli, mamy ryzyko wstrząsów w Iranie, a cena ropy dziś, jak rozmawiamy, jest taka, jak była tydzień temu. Plus, minus 0,5%. Nie pamiętam dokładnie, ale to jest praktycznie na tym samym poziomie. I to jest niesamowite. Bierze się to stąd, że dziś większe jest wydobycie ropy w krajach stabilnych, takich jak Stany Zjednoczone. Stany mają własne źródło ropy. Ale też bierze się to, wydaje mi się też to z faktu, że historia najnowsza pokazuje, że duże wstrząsy polityczne nie zawsze przekładają się na świat finansowy tak szybko. Bo zobaczmy, przecież była interwencja Stanów Zjednoczonych w Iranie w zeszłym roku, wprawdzie tylko z powietrza, no ale była. Był atak Izraela na Iran, też z powietrza, ale był. I to w żaden sposób nie zakłóciło podaży ropy z tego kraju, prawda? Więc można powiedzieć, psy szczekają, karawana jedzie dalej. I tu jest też trochę podobnie. Sądzę, że dziś rynek się trochę nauczył traktować z dystansem pewne wstrząsy polityczne. Kiedyś było takie powiedzenie na rynku, kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Czyli reaguj na plotki, a jak już się coś wydarzy, to jest czas na zamknięcie pozycji, czyli sprzedaż akcji, które kupiłeś.
Teraz nie ma reakcji.
Teraz jest trochę odwrotnie. W sensie plotki już nie grzeją ludzi tak bardzo, bo tych plotek jest tak dużo, nie tylko z powodu zmian charakteru polityków, jak Donald Trump, ale też zmian charakteru działania mediów, ekspansji social mediów. Jest tak duży szum, taka nawała informacyjna, że wszyscy tak naprawdę czekają bardziej już na fakty, a nie plotki.
A te fakty, jakie mogą być? Znaczy ja powiedziałem o tym, już jakby nie chcę chodzić w szczegóły tego, jaką Wenezuela ma ropę, jaką ropę ma Iran i tak dalej, ale fakty są takie, że doszło po pierwsze do wyraźnego uderzenia w rosyjską flotę cieni, bardzo konkretnego. I do jakby możemy przyjąć taką hipotezę, że rzeczywiście ropy na rynku może być więcej długoterminowo.
No, przy czym w krótkim terminie możemy sobie też przyjąć ryzyko, że może być jej mniej na przykład, bo jeżeli Rosja będzie mogła mniej wyeksportować ropy, bo nie będzie miała tej floty cieni, to gdzieś tego surowca zabraknie, więc ktoś będzie musiał kupić więcej. Więc to są, wydaje mi się, dwa ryzyka, które się na razie bilansują, czy dwa czynniki. Z jednej strony niektórzy liczą na większą podaż ropy z Wenezueli, aczkolwiek to, pamiętajmy, to nie będzie takie łatwe, o czym zaraz powiem. I gdyby rzeczywiście z Wenezueli można było wyeksportować więcej ropy, to podaż byłaby większa, więc to by było negatywne dla cen, one mogłyby spadać. No ale z drugiej strony możliwe są jakieś zaburzenia w dostawach ropy na świecie. Nawet jeżeli niedługookresowe, to nie wiem, jeżeli wprowadzone zostaną nowe sankcje na Rosję, a mówi się, że może tak być, że Stany Zjednoczone wprowadzą ogromne cła na kraje, które kupują rosyjską ropę, no to wtedy podaż surowca z Rosji może się zmniejszyć w krótkim okresie. Więc są różne rozważania, ale wrócę do tej Wenezueli, bo tu jest to pytanie pierwotne, prawda?
Tak.
Wenezuela wydobywa dziś 1 000 000 baryłek ropy dziennie, czy sprzedaje. To jest 1% światowej podaży. Niektórzy mówią, że może zwiększyć do 3 000 000, ale to jest możliwe tylko na przestrzeni 10-15 lat. I to wymagać będzie 100-200 miliardów dolarów inwestycji. To się nie zdarzy szybko. Więc nie będzie szybko nowej podaży ropy z Wenezueli, jak sądzę. To nie jest coś, co szybko się pojawi. Więc ja bym nie liczył na taki efekt, że nagle ceny ropy bardzo spadną, bo Wenezuela. Jest inny ważny czynnik na rynku ropy, dużo ważniejszy. Na rynku ropy jest nadpodaż, wyjątkowa. Jeden z najwyższych wskaźników nadpodaży w ostatnich 20-30 latach, czyli ilość surowca, który jest wydobywany w stosunku do ilości surowca, który jest kupowany, jest bardzo wysoka. Ta różnica wynosi parę procent, ale to wystarczy, bo ceny na rynkach energetycznych reagują bardzo mocno na małe zaburzenia popytu i podaży. Więc w tym roku rynek ropy funkcjonuje w warunkach nadpodaży i stąd bierze się spadek cen ropy, który widzimy w ogóle w ostatnim roku czy dwóch latach, który jest bardzo pozytywny dla takiej gospodarki jak Polska, bo my jesteśmy importerem surowca. Jak spada coś, co jest dla nas krytyczne, a energia jest i my to importujemy, to jest dla nas super. I to też pomaga obniżać inflację, podtrzymać dochody ludności i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że ten rynek ropy generalnie jako kontekst to jest coś bardzo pozytywnego dla polskiej gospodarki.
Czy ten kontekst zniknie? O tym porozmawiamy dalej w dalszej części rozmowy. Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analitycznego Spoddata i zastępca naczelnego Pulsu Biznesu, jest w naszym studiu. Co z nami? Znaczy, po pierwsze, jakie ciekawe historie rozgrywają się według pana w polskiej gospodarce i na ile ten taki szerszy kontekst, w którym jesteśmy surowcowy, może być czymś, co trwa dłużej?
Wiele ciekawych rzeczy dzieje się w Polsce i w makro trendów i w polityce gospodarczej, ale czymś, co moim zdaniem spina różne zjawiska, jest takie oczekiwanie, iż ten rok będzie naprawdę niezły w gospodarce. I sądzę, że...
Niska inflacja, wysoki wzrost, tak. Przyspieszające inwestycje, tak. No po prostu jeszcze rentowności obligacji wyglądają dobrze.
Dawno czegoś takiego nie było, bo od kilku lat mieliśmy taką sytuację, że albo nie było wzrostu gospodarczego, albo on był i była wysoka inflacja. A teraz wygląda na to, że ten rok może być niezły pod względem dynamiki PKB i jednocześnie z niską inflacją. Oczywiście jesteśmy dopiero na początku, więc jest trochę w pewnym aspekcie wróżenie z fusów, ale te trendy, które dziś widzimy, na to wskazują. Więc to jest pozytywne i sądzę, że to też rynek finansowy dostrzegł. Pan mówił na początku o tym, że polskie obligacje zdrożały. To widać już od kilku miesięcy.
Czyli generalnie rządowi w związku z tym łatwiej jest się zadłużać.
Tak, bo jest taniej
pożycza
pieniądze. Tak. I to jest ciekawe, bo proszę zobaczyć, rentowności obligacji spadają od mniej więcej 3-4 miesięcy, mimo że 4 miesiące temu dwie agencje ratingowe obniżyły nam perspektywę ratingu, czyli wiarygodności kredytowej.
No tak,
czyli...
bo jednocześnie została opublikowana ta średniookresowa strategia, czy perspektywa dla finansów publicznych, która wyglądała dosyć fatalnie tak naprawdę.
No fatalnie, ona pokazuje, że rośnie dług publiczny, ale... Ja jestem po stronie tych, którzy twierdzą, że to nie jest takie straszne zjawisko w perspektywie krótkookresowej. No pewnie można to wyrazić na wiele sposobów, ale są dwa czynniki, o których powiem. Po pierwsze, jesteśmy krajem, który się szybko rozwija cały czas. Więc my, zwiększamy dług, to prawda, ale nasze zdolności obsługi kosztów tego długu też rosną. Stajemy się krajem właściwie należącym do grupy krajów zamożnych, które są trochę inaczej traktowane przez, może zamożnych to złe słowo, no, rozwiniętych, które są trochę inaczej traktowane przez inwestorów. I jest jeszcze drugi powód ważny. Żyjemy w erze, w której ludzie i firmy generalnie chcą więcej oszczędzać, czyli trzymać płynnych aktywów, tak? Gotówki, obligacji. Dlaczego? Bo się po prostu boją. No. W ciągu 5 lat mieliśmy największą pandemię od 100 lat i największą wojnę w Europie od 80 lat. I to spowodowało trwały wzrost skłonności do oszczędzania w Europie, w Polsce też. Więc jest większy popyt na takie płynne aktywa, płynne, czyli takie, które są bezpieczne i które łatwo się sprzedaje. Większy popyt jest po prostu na obligacje, większa skłonność do oszczędzania, więc jakby łatwiej rządom jest też dostarczyć te obligacje na rynek. Więc ja nie sądzę, żebyśmy mieli dziś jakiś wielki problem z tym rosnącym długiem. Oczywiście w długookresowej perspektywie wyzwaniem jest to, że my wydajemy dużo na cele społeczne, militarne, zdrowotne, energetyczne, a nie za bardzo mamy wystarczające dochody podatkowe z tego. To jest problem, zgadzam się, tak? Natomiast tak patrząc z perspektywy, nie wiem, rocznej, dwuletniej, to moim zdaniem to makroekonomiczne równanie nie jest takie złe dla rządu.
A czy my, to może to teraz w kolejnej części rozmowy zastanowimy się, czy my dobrze te pieniądze wydajemy i czy my budujemy też podstawy trwałego wzrostu gospodarczego. Przypominam, Ignacy Morawski jest gościem Gospodarczego Tygodnia w radiu RMF 24. To jest trochę pytanie o inwestycje i o jakość tych inwestycji i o jakość wzrostu gospodarczego, który mamy. Na ile on jest takim wzrostem, który nas buduje na przyszłość? Na ile jest ten sposób, że my sobie też według pana poradzimy z tymi wyzwaniami takimi transformacyjnymi, które są dla polskiej gospodarki? Zarówno jeżeli chodzi o transformację energetyczną, jak i transformację związaną z tą wielką zmianą demograficzną, którą obserwujemy.
Na pewno jest wiele ryzyk na horyzoncie nowych. Takich, które dla naszej gospodarki, dla firm, które tu funkcjonują, dla pracowników będą nowymi zjawiskami. No, najbardziej oczywista jest zmiana demograficzna. Nas po prostu szybko ubywa. Rocznie liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce zmniejsza się o jakieś 200 tysięcy ludzi i nie ma szans, żeby imigracja to uzupełniła. Więc ludzi jest coraz mniej. Ludzie są średnio rzecz biorąc starsi, mają też inne oczekiwania. No nie wiem, taki praktyczny aspekt tego. Czy nie wydaje się panu, że jest coraz mniej ludzi w pana otoczeniu, którzy są gotowi do pracy po prostu wszelkim kosztem od 5 rano do 20 wieczorem i też w weekendy? No kiedyś takich ludzi w tym szeroko pojętym naszym pokoleniu było więcej niż dziś. Nie?
No tak.
Wszyscy chcą dziś żyć spokojniej trochę. I to jest zmiana, która ma też pewne implikacje makroekonomiczne.
No ale też z drugiej strony temu towarzyszy większa skłonność do różnego rodzaju konsumpcji, tak? Znaczy, bo jakby to hasło srebrnej ekonomii, ono jest też samo w sobie ciekawe, jakby w kwestii tego, w jaki sposób my się społecznie będziemy zachowywali, jeżeli chodzi o to, jak wydajemy pieniądze jako starsi i na co wydajemy pieniądze, na jakie rodzaje usług. Ja muszę powiedzieć, że mi zostało w głowie, kiedyś robiłem wywiad z profesorem Hausnerem, który mi zwracał uwagę na jakby na potencjał związany z popytem ze strony starszych osób na różnego rodzaju usługi związane ze zdrowiem i z utrzymywaniem długoterminowej zdolności do pracy. Znaczy, no, jakby tak, no, jest... to, że ludzie mniej pracują, nie oznacza, że są mniej przekłada się to na gospodarkę, bo być może więcej chcą kupować innego rodzaju usług dookoła siebie.
Tak, tak. Więc przy czym ja nie chcę powiedzieć, że ludzie w Polsce mniej pracują, tylko że właśnie mają inne oczekiwania trochę, inny styl życia i to zmienia perspektywy dla firm. Jest w ogóle mniej ludzi też gotowych do pracy w Polsce, bo po prostu struktura wieku się zmienia. Będzie więcej emerytów. W zeszłym roku mieliśmy bardzo wysoki przyrost liczby emerytów w Polsce. Więc to jesteśmy też drożsi. Ludzie jak się są bardziej doświadczeni, są średnio rzecz biorąc starsi, mają też inne wymagania płacowe, więc jesteśmy krajem droższym. To jest też ważna zmiana z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, eksporterów.
Wydaje Ale się, z tymi że... wszystkim można sobie poradzić, jeżeli na przykład następuje sensowna automatyzacja, jeżeli następuje zwiększenie efektywności pracy, i na przykład, jeżeli następuje sensowna transformacja. Ja się spotkałem z taką tezą, tak jak wszyscy się baliśmy tego tematu transformacyjnego, związanego z tym, czy będziemy w stanie to sfinansować, to spotkałem się z taką tezą, że to jednak może być, po pierwsze, będzie można poskładać na to finansowanie w a po drugie to będzie jednak coś, co będzie długoterminowym driverem polskiej gospodarki. I widać w niektórych sektorach przemysłowych ciekawe rzeczy, które się dzieją. Ostatnio czytałem o sektorze kolejowym w Polsce, gdzie po prostu kolejki się ustawiają po to, żeby zamówić w Polsce maszyny kolejowe, bo się zmienia nasz sposób podróżowania.
Jest, następuje zmiana sektorowa, następują inwestycje. Nie wiem, no takim ważnym sektorem polskiego przemysłu jakiś czas temu była produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych, takie jak meble, sprzęt AGD, a dzisiaj trochę następuje bardziej przesunięcie w kierunku maszyn, sprzętu transportowego, o czym pan mówi, czyli
dobrze.
Takiej gospodarki bardziej związanej z rosnącymi nakładami kapitałowymi, więc...
Ludzie się martwią tym, że są masowe zwolnienia, że na przykład wolumen produkcji zmywarek i pralek się zmniejsza. Może to nie jest taki zły. To no, znaczy ilość zmywarek, które produkujemy. O, tak.
No, zmniejsza się liczba, czyli ilość zmywarek, pralek, lodówek, które produkujemy, ale rośnie liczba maszyn, które produkujemy, przeróżnych, tak? Chociażby w takich branżach jak kolej, sprzęt transportowy, lotnictwo. Całkiem nieźle wciąż stoi automotive, więc ta elastyczność naszej gospodarki jest bardzo duża. To jest plus. Ja się zgadzam, że to są te dostosowania, które będziemy przechodzić, ale one są czymś nowym. No, jesteśmy dużo drożsi i to jest coś nowego, tak? Innym takim nowym zjawiskiem, tylko jeszcze dokończę, nowe jest to, że świat się zmienia w sposób, który... dla nas jest, dla naszej klasy politycznej decydentów jest czymś nowym. My zawsze działaliśmy w przekonaniu, że żyjemy w otwartej, globalnej gospodarce i naszym modus operandi to jest działać tak, jak kraje zachodnie. Robić to, co oni. Nie? Naśladować. Jak będziemy naśladować, będziemy szczęśliwi. Tymczasem Zachód...
Wyśniony Zachód okazał się...
Tak. Zachód zaczyna wyglądać po pierwsze niejednolicie. Każdy robi co innego. Zaczynają wychodzić na wierzch przeróżne konflikty polityczne. Zaczyna się protekcjonizm i dziś już strategia na zasadzie, dobra, naśladujmy innych, nie jest taka oczywista.
No to teraz trochę o tym, jak ten świat wygląda, porozmawiajmy. Przypomina mi, Ignacy Morawski jest w naszym studiu. Takie pytanie, które zawsze zadaję każdemu, ale jak pan ocenia, co tak naprawdę się dzieje w Chinach? Czy oni mają rosnącą bańkę nadprodukcji?
To jest kraj, gdzie jest ponad miliard ludzi, więc odpowiedź na pytanie, co tam się dzieje, jest, można by opowiedzieć miliard historii, tak? No, to jest kraj, który... Dwie rzeczy są najważniejsze z naszego punktu widzenia. Z jednej strony Chiny są w ewidentnym kryzysie wewnętrznym, w sensie popytu wewnętrznego, nastrojów, konsumpcji i inwestycji. To jest kraj, który ma potężne problemy gospodarcze z powodu ogromnego zadłużenia wewnętrznego, czyli dużej ilości kredytów, które były udzielone na inwestycje i tego, że część tych inwestycji jest po prostu niezyskowna. Gdyby to był kraj czysto rynkowy, taki jak Stany Zjednoczone, to wydaje mi się, że byłby w kryzysie finansowym. No ale to jest kraj zarządzany z góry, więc tam pewne rzeczy inaczej działają. Ale mają ogromne problemy z popytem wewnętrznym, nastrojami, są w deflacji. I to sprawia, że mamy do czynienia z drugim zjawiskiem, też ważnym dla nas, może nawet ważniejszym, że oni wypychają coraz większą część produkcji na świat. Wypychają, czyli sprzedają za wszelką cenę. Za wszelką cenę, czyli nawet poniżej kosztów. Na stratach.
No i tak, no jakby to oznacza
zalanie. Każdy, kto
zalanie,
kupuje chińskie
to,
auto, Peter
Navarro
to
o tym mówił właśnie, że gdyby Europa podnieść stopy procent, czy cła do naszego poziomu, bo zostaniesz zalana chińskimi towarami. To jest pytanie, na ile oni sobie robią sami problem, demolując sobie tą nadprodukcją gospodarkę, a na ile jakby to jest takie zdobycie rynku po to, żeby potem jakby jednocześnie wychować u siebie tak silne podmioty, które po prostu przetrwały straszliwą walkę cenową, że one po prostu zawsze będą zdolne do tego, żeby świat podbijać.
Z takiego czysto ekonomicznego punktu widzenia to, co robią Chiny, jest niesłuszne i nieracjonalne, bo oni utrzymują w Chinach bardzo duża część firm prywatnych, nawet utrzymuje się na stratach. Dla nich głównym celem nie jest zysk, tak jak w świecie zachodnim, tylko zwiększenie produkcji. Ale to ma sens, jeżeli spojrzymy na system z innej perspektywy. Jeżeli spojrzymy na Chiny jako kraj, który za cel stawia sobie nie tyle rozwój ekonomiczny, tak jak my go pojmujemy, czyli średni wzrost dochodów i standardu życia. To oczywiście też, ale długookresowym celem Chin jest to, żeby być jednym ze światowych liderów, a może nawet liderem. Najważniejszym krajem na świecie. Więc
a żeby to się stało, to muszą być fabryką świata.
Tak, no dla nich ekspansja przemysłowa jest sposobem na to, żeby zdominować świat. Zdominować świat w tych dziedzinach, w których są nieźli, a w przemyśle są nieźli, naprawdę. Bo średnio rzecz biorąc, Chiny mają wyraźnie niższe dochody niż Stany, nawet niższe niż my. Ale są właśnie te gałęzie przemysłowe, w których są bardzo dobrze. No i samochody na przykład są tego doskonałym przykładem. Po prostu udało się Chińczykom zrobić dobre i tanie samochody. Nawet odejmując efekty subsydiów rządowych i wszelkich innych instrumentów wsparcia publicznego dla tej branży, to udało im się zrobić tanie, niezłe samochody. No i nawet niektórzy mówią, że porównywalne jakościowo z europejskimi, tylko że za dużo niższą cenę. Więc ten ich przemysł ma sukcesy. I teraz ich celem jest to, żeby miał sukcesy w bardzo wielu dziedzinach i żeby świat nie mógł się obyć bez tych towarów. Więc takie, patrząc z takiej perspektywy, dla nich nie ma takiego znaczenia, że firmy działają na stratach. Tak? Jak bank ma zły kredyt, to po prostu przedłuży ten kredyt. No, droga firmo, A czy B, nie spłacisz kredytu za rok, tylko za 10 lat. No, w normalnym kraju rynkowym to by tak nie działało, ale tam może działać. Więc ten kraj ma trochę inne cele i to jest wyzwanie dla Europy, na pewno, bo Europa nie ma dobrych instrumentów, żeby na to odpowiedzieć. Może cła, ale cła to nie jest takie proste, bo przecież problemem dla Europy jest nie tylko to, że chińskie towary tutaj przychodzą, prawda, ale ogromnym problemem jest to, że one konkurują, te chińskie towary, z europejskimi towarami na rynkach trzecich. I to dla takich Niemiec jest większy problem niż napływ chińskiego towaru do Europy. A tego problemu się nie rozwiąże żadnymi cłami. Prawda? Bo Europa nie może wprowadzić ceł na chińskie towary.
Pytanie, czy my jako Europa się transformujemy dostatecznie szybko, dostosowujemy? Bo to też jest nieoczywiste tak naprawdę, bo jednak następują zmiany w europejskiej gospodarce i dzieją się nieciekawe rzeczy też, jeżeli chodzi o europejski przemysł ciągle.
Nieciekawe czy ciekawe?
Ciekawe.
Myślę, że europejski przemysł jest bardzo dynamiczny. Jak sobie w ogóle spojrzymy na... Ludzie na Europie czasami krzyżyk stawiają. Ale jak spojrzymy sobie na dynamikę produkcji przemysłowej w ostatnich 5 latach, to ona jest wyższa w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Więc europejski przemysł cały czas działa. No, tylko problem polega na tym, że Europa jest bardzo oparta na tym przemyśle i nie ma takiej zdolności politycznej czy społecznej jak USA szybkiej, elastycznej zmiany. Tak? Więc to jest wyzwanie dla Europy.
To teraz ostatnia część naszego programu Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. Pytanie, co to wszystko dla nas znaczy? Znaczy, jakby pan miał powiedzieć pracownikom i przedsiębiorcom, jak ten obraz, który przedstawiliśmy rzeczywistości tu i teraz wpływa na ich decyzje, tak, jakby trudniej będzie o pracę, czy łatwiej będzie o pracę, czy warto teraz, jakby, jak warto myśleć o swoich inwestycjach i czy koniecznie trzeba inwestować w AI, na sam koniec jeszcze dopytam.
Ja myślę, że to może być całkiem niezły rok i w wielu branżach koniunktura powinna być niezła. Natomiast to, na co bym zwrócił uwagę, to, że ta koniunktura jest bardzo zróżnicowana i często jest gorsza w sektorach, które kiedyś były liderami gospodarki, a lepsza w sektorach, które kiedyś może nie były najbardziej dynamiczne. Więc następują bardzo duże różnice między sektorami. Takie zróżnicowanie sektorowe, na przykład jak sobie spojrzymy na przemysł i dynamikę produkcji w przemyśle, to zróżnicowanie między sektorami w gospodarce jest największe chyba od 12 czy 15 lat. Czyli od takiego okresu wychodzenia z kryzysu finansowego po 2010 roku czy 2009. Więc trudno jest tak jednym słowem opisać gospodarkę, bo spokojnie możemy znaleźć firmy, które nie mogą sobie poradzić, które muszą zwalniać pracowników. A spokojnie możemy znaleźć też takie, które zatrudniają dużo, tak, nowych. Więc to jest jedna ważna rzecz. Na pewno AI będzie wyzwaniem dla szeregu branż czy pracowników na przykład. Są takie sygnały, że jest coraz trudniej o pracę ludziom młodym.
Bo nie mogą wejść na takie młodsze, juniorskie stanowiska analityczne.
Tak, bo kiedyś junior zajmował się prostymi zadaniami, a dzisiaj te zadania wykonuje technologia. I takich danych z różnych miejsc na świecie trochę jest. To nie jest jeszcze katastrofa. Nie widzimy wzrostu bezrobocia wśród młodzieży ogólnie w Europie na przykład, czy nawet u nas. U nas w kraju trochę widzimy, no ale tak na świecie średnio rzecz biorąc może nie jest to istotna zmiana. Ale jak sobie spojrzymy na różne segmenty rynku, to widać, że jest o pracę trudniej.
A co by pan poradził ludziom, którzy muszą poradzić swoim dzieciom, nie wiem, wnukom, czy właśnie tym młodym ludziom? Czego powinni się uczyć, żeby mieć w przyszłości pracę? Moja córka wróciła spanikowana z wakacji, pamiętam, opowiadając mi o tym, że jej koleżanka jej powiedziała, że nigdzie nie znajdą pracy na pewno, bo AI ich zastąpi.
Nie no, wie pan co, no, ja wchodziłem na rynek pracy, jak było 20% czy 18% bezrobocia.
Wiem, pamiętam.
No właśnie, więc...
Dostałem kebaba jako pierwsze wynagrodzenie.
No właśnie, przecież się podejmowało pierwszą pracę bez żadnego wynagrodzenia.
Tak.
Tak, to dzisiaj dla młodych ludzi to jest w ogóle nie do pomyślenia, więc...
No to był dobry kebab, żeby nie było.
Więc ja trochę patrzę tak na to z takiej innej perspektywy. No, dla mnie wchodzenie na rynek pracy to po prostu była wycieczka na kolanach. Więc dzisiaj ludzie mają znacznie łatwiej, więc jedyny sygnał, jaki można wysłać, jest taki, że pewnie będzie trochę trudniej teraz, ale ja nie oczekiwałbym jakiejś hekatomby, że znów wrócą na kolana, tak? I znów będą musieli błagać o pracę. Nie sądzę, żeby tak było. Jesteśmy krajem innym demograficznie w ogóle. Ludzi młodych jest mniej generalnie, więc nie ma takiej dużej podaży tego nowego na rybku jak kiedyś. Ja nie mam nigdy jakiejś takiej konkretnej rady, czego należy się uczyć, bo trudno powiedzieć, gdzie świat będzie za 5 lat, ale coś, co zawsze dobrze się sprawdza, to jest moim zdaniem zdolność do szybkiego nabywania nowych umiejętności. Taka elastyczność myślenia, głód po prostu robienia nowych rzeczy. To jest coś, co ja jako pracownik, taką osobą byłem te 20 lat temu, a dziś na przykład jak ja mam pracowników u siebie w moim zespole, coś, co najbardziej cenię, coś, co wyróżnia ludzi zdecydowanie na plus i jest takim po prostu złotem absolutnie, to jest inicjatywa, chęć robienia nowych rzeczy. Tak? To jest coś, co wyróżnia najlepszych pracowników. Takie konkretne umiejętności da się nabyć na kursach, na studiach, w samonauczaniu. Jest cała masa narzędzi. Natomiast jest coś takiego, czego ciężko się nauczyć. Takie miękkie umiejętności właśnie, jak inicjatywa i głód robienia nowych rzeczy. I to są najlepsi pracownicy. Ale oczywiście pamiętajmy, no, mam trochę wąską perspektywę. Pracuję w usługach, w dużym mieście. Inaczej sytuacja wygląda w mniejszych miastach, gdzie nie ma wielu pracodawców. Także nie ma chyba jakiejś takiej uniwersalnej rady.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analitycznego Spoddata i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Bardzo dziękuję.
Dzięki wielkie.
To był Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.